Witam Państwa po raz kolejny na moim kanale na YouTubie w rozmowach o świecie. Dziś jesteśmy w Warszawie, w samym centrum miasta, w mieszkaniu wyjątkowej osoby, reportażystki, dziennikarki Krystyny Kurczap-Redlich, osoby, której książki przeczytały miliony Polaków. Dzień dobry Pani Krystyno.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Zacznijmy od Władimira Putina. Jak on się czuje w tej sytuacji teraz, w tej chwili, kilka tygodni po tym, jak doszło do tego, no, chyba pierwszego od początku jego panowania, takiego jawnego przeciwstawienia się mu przez kogoś?
Pierwszemu od lat.
Tak.
Od wielu lat przeciwstawienia się kogoś z jego otoczenia.
Właśnie.
No, on najpierw oszalał, bo pamiętamy, co powiedział 9 rano, że zdrajcy, że nóż w plecy, że wrogowie narodu i tak dalej, a po paru godzinach mówił już zupełnie co innego.
Wtedy w tym przemówieniu o godzinie 9, tak?
Tak.
Jak się zestresował.
Tak, tak. No najprawdopodobniej to był on i najprawdopodobniej rzeczywiście był przerażony dlatego, że o narastającym buncie u Prigożyna. Jedni twierdzą, że on był wcześniej uprzedzony, a inni twierdzą, że mu nie doniesiono o tym wystarczająco silnie, że taki bunt się przygotowuje od dawna. Dlatego, że Prigożyn występował przeciwko ministrowi obrony Szojgu właściwie od 2018 roku, kiedy Szojgu niesłychanie go podstawił w Syrii. Tam głównie walczyła grupa Wagnera i była taka sytuacja, że opozycjoniści wobec Osama Sadata i Amerykanów, którzy przeciwstawiali się jemu, znaczy, ale byli po stronie opozycji, występowali, znaczy inaczej, grupa Wagnera miała przeciwko nim wystąpić.
Tak.
I nie zostali zaopatrzeni w amunicję, w broń, nie dostali żadnego wsparcia ze strony Ministerstwa Obrony. I kiedy Amerykanie zapytali, co to są za ludzie, czy Rosjan, czy to są wasi ludzie, nie, nie, my nic o nich nie wiemy. I wtedy padło chyba z 200, z 200 bojowników grupy Wagnera. I natychmiast Prigożyn przyjechał do Ministerstwa Obrony, no i Szojgu zlekceważył go, w ogóle go nie przyjął. I tak się to zaczęło, że Szojgu nie mógł znieść narastającego znaczenia Prigożyna jako takiego, a jako człowieka wojny. Ale my myślimy tylko Wagner, Wagnerowcy, grupa, wielka grupa, to jest w tej chwili 25 tysięcy ludzi pod bronią, która walczy. Ale przecież Prigożyn to jest bardzo wiele jeszcze innych spraw. Prigożyn to jest człowiek mający wpływy w Afryce, w Azji, w Europie i w Stanach Zjednoczonych. A dlaczego? Powiedzmy w ogóle, skąd się wzięła grupa Wagnera? Grupa Wagnera powstała w 2013 roku z rosyjskiego garnizonu, czegoś takiego, tak się to mniej więcej nazywało, w tej chwili nie pamiętam, słowiańskiego. Mhm. Słowiański. Chodziło o to, że Ministerstwo Obrony chciało stworzyć dla swoich emerytów, a na emeryturę tam ludzie idą po 45 roku życia z wojska, chciało stworzyć jakąś organizację bojową, w którym ich doświadczenie by się przydało. I przejął to, tę myśl, przejął niejaki Utkin, który właśnie był wielkim wielbicielem muzyki Wagnera, jako tej, która podtrzymywała faszyzm na wysokim muzykalnym stopniu, w wysokim muzykalnym stopniu, dlatego że Wagner był ulubiony przez Hitlera, a Hitler do tego stopnia był idolem tegoż Utkina, że u niego są tutaj, tak. On ma pagony SS.
Tak. Wytatuowane.
A w Donbasie bodajże walczył w hełmie Wehrmachtu.
Tak.
No tak. I takiż człowiek właśnie zaproponował Prigożynowi finansowanie takiej grupy. I Prigożyn na to poszedł, ponieważ miał ogromne pieniądze. A skąd to? Proszę nie zapomnieć mnie zapytać za chwilę. Mhm. bo wszystko powiem. I ponieważ Prigożyn dysponował już wtedy miliardami, stworzył taką grupę i ta grupa no bardzo szybko zaczęła być grupą. Cały czas to nie jest grupa, tylko to jest oddział, to są oddziały Wagnerowców. Zaczęła być armią bardzo przydatną Putinowi w Syrii. Dlatego, że w 2015 roku, no wiemy, prawda, co się działo w Syrii, i w 2015 roku włącza się do wojny w Syrii Putin po to, żeby tam umocnić swoje znaczenie, po pierwsze, a po drugie, żeby, jak mówili Wagnerowcy, wypróbować wszelkie nowoczesne metody walki, tudzież uzbrojenia, którymi dysponowała Rosja. I no i cóż, i jego tam wtedy także w Syrii był generał Siewierykin. Siergiej Surowikin, który był właśnie katem Aleppo. To na jego rozkaz bombardowano absolutnie niewinnych ludzi w Aleppo. Znaczy oni w ogóle wszyscy są niewinni, ci, którzy byli w opozycji. Trudno mówić o cywilach, żeby byli winni lub niewinni. Po prostu bombardowano Aleppo. Co się tam działo, to wiadomo. I Surowikin nazwany był nie bez przyczyny katem Aleppo. I teraz, jeśli można szybko taką zrobić filozoficzną woltę, to można powiedzieć, że karma Surowikina dosięgła, bo podobno po tym buncie Prigożyna on jako ten generał pierwszy, który powinien był mu się przeciwstawić, a my wiemy już skądinąd, teraz wiemy, że Surowikin popierał cały ten pucz, że Surowikin został najbardziej w tej chwili podobno ukarany, podobno jest w Lefortowie, tak, i podobno jest w takim stanie, że nie można go nikomu pokazać. Po przesłuchaniach. No więc moglibyśmy go żałować, gdyby nie bez przyczyny nazywano go katem Syrii. Tyle jeśli o Surowikinie. A jeśli chodzi o Prigożyna, to i o tę grupę Wagnera, którą on finansował, to jest jedna sprawa, to jest sprawa militarna. Ale jeśli można, to wrócę do początków Prigożyna w ogóle. Aha. Skąd taka kasa z przeproszeniem u niego?
Właśnie, u człowieka, który 10 lat był w kolonii karnej, tak?
Tak, on był 10 lat w kolonii karnej, nie 9.
9.
Był skazany na 10. Najpierw był skazany na 2 lata, ale dostał to
w zawiasach.
A potem niebawem, to wtedy, kiedy miał lat bodajże 17, 18. Mhm. Wtedy dostał 2 w zawiasach, a kiedy miał 20, to dostał 10 lat za przestępstwa, za rozbój i tego rodzaju przyjemności. Ale wyszedł po 9 latach, bo go ułaskawiono. No i cóż, i wychodzi, przepraszam, z mamra, taki facecik w mieście Petersburg. Jest rok 1990 i wtedy, i wtedy w 90 roku wraca z Drezna niesprawną, niezupełnie sprawną wołgą, niejaki Władimir Władimirowicz Putin. Podobno tak kiepsko wyglądały wtedy jego finanse, że koledzy z NRD wsadzili mu 20-letnią lodówkę na drogę, no i którą dowiózł do mieszkania, ale straszne mieli kłopoty finansowe, ponieważ, nie chcę tu popadać w dygresję, ale Władimir Władimirowicz był zwolniony z KGB i był wtedy tak, w 90 roku, czy nawet w 89, i był pozbawiony już wtedy pensji. Był przeniesiony do cywilnej rezerwy.
Dlaczego go zwolniono?
Ale żebyśmy nie uciekli od wątku. Dobrze. Prigożyna. Zwolniono go dlatego, że w 89 roku szefem KGB został człowiek, który był nazwany jednym z najuczciwszych szefów KGB, szczególnie wywiadu KGB. I on dostał najprawdopodobniej na biurko dowody współpracy szefa jednostki KGB w Dreźnie, czyli Władimira Władimirowicza, współpracy z zachodnim biznesem i z zachodnimi służbami. Tego oczywiście nie mogę tego potwierdzić, ale tak donosiły nie tylko rosyjskie, ale i zachodnie media, kiedy już wiadomo było, że Putin się szykuje do prezydentury. Nagle się okazało, że mają na niego pełne dossier. Najprawdopodobniej było wiele powodów związanych z prowadzeniem agenturalnej roboty na własną korzyść przez Władimira Putina, żeby tenże człowiek go usunął z KGB. To z upływem chyba 3 miesięcy, ale rzecz musiała być prawdą, dlatego że w pamiętnikach, których dzisiaj nigdzie się nie dostanie, które w wywiadzie długim z Ludmiłą, z żoną Putina, ona mówiła, że zupełnie nie wie dlaczego, ale Wołodia, który przecież był tak wspaniałym agentem, jest pozbawiony pieniędzy. Co się tam stało? On jej nie powiedział, nikomu nie powiedział. Mhm. Znaczy powiedział tylko koledze spotkanemu na ulicy prokuratorowi, z którym się uczył, powiedział, że wyrzucili go z KGB. A dlaczego? No bo jestem nieprzydatny. No mhm. I tyle. I on już potem do KGB wrócił jako szef KGB w 1995 roku, ale on był cały czas jako cywilna rezerwa. No i wraca on i zostaje przez różne manipulacje, zostaje współpracownikiem mera Petersburga Anatolija Sobczaka i oczywiście Sobczak udaje, że nie wie, że ten jest z KGB. Ten udaje, że musi mu to powiedzieć. To jest bardzo sławne, kiedy on mówi Sobczakowi: muszę panu coś powiedzieć, ja jestem związany z KGB. A Sobczak ma mu odpowiedzieć: no i z tym, prawda, wiadomo co powiedział. To jest oczywiście bzdura, mhm. dlatego że Putin doskonale wiedział, że Sobczak był wcześniej współpracownikiem KGB, nie pracownikiem, ale tajnym donosicielem tak. KGB. No więc zaczynają współpracować i w 1991 roku Sobczak robi z Putina po pierwsze szefa zagranicznego oddziału, a po drugie daje mu stanowisko kontrolera hazardu w mieście Petersburg. I tutaj właśnie wypływa nam pan Prigożyn, który przychodzi do niego już po tym, jak po wyjściu z więzienia handlował hot dogami, po tym, jak zaczął bardzo z wielkim sukcesem prowadzić catering, tam dostawę jedzenia w Petersburgu. To jeszcze tak nie było, nie wpadło chyba w oczy panu Putinowi. Ale kiedy już chciał pierwszą swoją restaurację zrobić, no to już wiadomo było, że musiał mieć zezwolenie. Ale restauracja restauracją. Przede wszystkim Prigożyn chciał otworzyć kasyno. No i tutaj trafia, tak ja sobie to wyobrażam, przecież nie było mnie przy tym, ale musiał trafić do Putina, który ma tę kontrolę nad hazardem w Petersburgu i o którym absolutnie wiadomo, na to jest wiele, wiele potwierdzeń, że do Putina bez ogromnej łapówki nie było się co zwracać. Dostanie zezwolenia na jednorękiego bandytę, czy tam na kilka, no wszystko jedno, na postawienie w kasynie jednorękich bandytów 100 tysięcy dolarów, a kasyno 300 tysięcy dolarów. No i właśnie wtedy się musieli panowie spotkać, a ponieważ Putin z racji swojego wychowania, z racji swojego charakteru zawsze był o wiele bliżej chuligańskiego centrum, chuligańskiego środowiska niż innego, to bardzo szybko się z Prigożynem dogadał. A to, że Putin wolał być chuliganem niż kimkolwiek innym, sam potwierdza w takim bardzo ciekawym wywiadzie, jednym jedynym, przeprowadzonym bezpośrednio przez troje dziennikarzy, zresztą opozycyjnych, jak się potem okazało, przed tym, jak został prezydentem. I oni tam mówią, dlaczego pan, panie prezydencie, czy tam panie, nie wiem, Władimirze Władimirowiczu, tak późno wstąpił do pionierów. A on mówi, ja że nie pionier był, ja był chuligan. No, ludzie, ten człowiek ma już wtedy 38 lat, już nie pamiętam ile on miał wtedy lat, ale, no ale kandydat na prezydenta chwali się tym i uważa to za honor, że jest chuliganem, że był chuliganem. I ta chuliganeria z niego cały czas, przez cały ten, przez wszystkie jego rządy wychodziła, tylko jedni to widzieli, a inni nie chcieli tego zobaczyć po prostu. No i w ten sposób poznał się najprawdopodobniej Prigożyn z Putinem i potem Prigożyn bardzo się Putinowi w następnych latach przydaje. A pomijając już drobne sprawy, to, że łączył ich niejaki Miraliszwili, czyli szef mafii tamboskiej, która wtedy bardzo silnie działała w Petersburgu i z którą bardzo silnie, usilnie współpracował Władimir Władimirowicz. Więc pomijając już te sprawy, to przenosimy się w latach dużo dalej i jest rok 2013, tenże, w którym, ten sam rok, w którym stworzył tę armię Wagnera rzeczywiście. Jest rok 2013, kiedy Prigożyn, niby sam z siebie, wpada na pomysł stworzenia szkoły troli. Sławnej szkoły troli pod Petersburgiem. Ona najpierw miała kilkaset, liczyła kilkaset osób i tam trzeba było w ciągu jednego dnia odpowiednią ilość tych haseł, prawda, fałszywych tam wypuszczać i tak dalej. No i tak sobie potrenowali przez rok w Europie, no, wszędzie, gdzie można było, po czym weszli w 2014 roku na rynek amerykański i bardzo silnie. I powiem tylko tyle, że w raporcie szefa FBI Muellera z roku 2016 Prigożynowi jest poświęcone 14 stron, samemu Prigożynowi. I tam możemy wyczytać, że trole z, to się nazywało Agencja Bezpieczeństwa Informacyjnego, jeśli to przetłumaczyć na polski, ta organizacja, nad którą, którą stworzył Prigożyn, że w jednym, że powiedzmy 180, że 80 tysięcy ich nadań trafiło do 186 milionów Amerykanów. Więc to naprawdę nie w kij dmuchał. Poza tym oni organizowali jeszcze w wielu stanach wiece tak, przeciwko Hillary Clinton. Mhm. Oni na przykład takie happeningi urządzali, że w jednym w Ohio chyba pewną damę wsadzili do klatki, podobną do Hillary Clinton i on tam było na klatce napisane, że Ohio żąda Hillary Clinton w więzieniu. A gdzie indziej pisali, że czarnoskóra ludność zasługuje na kogoś lepszego niż Hillary Clinton i tak dalej, i tak dalej. Ale to były bardzo, bardzo rozprzestrzenione działania i można powiedzieć po tym raporcie Muellera, że rzeczywiście, jeśli by nie trole Prigożyna, to Trump prawdopodobnie nie uzyskałby władzy, na którą on sam właściwie nie liczył. Więc, no więc tak to wyglądało. I teraz, więc i nie zapominajmy, że zbliżają się teraz dwie ważne daty. W przyszłym roku będą wybory następnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc Prigożyn znowu może się przydać z jego trollami, którzy cały czas działają, przecież nie tak, zapadli się pod ziemię. A po drugie będą także wybory prezydenta Rosji, gdzie oczywiście będą fałszerstwa jak za każdym razem, z tym, że o wiele mogą być trudniejsze w 2024 roku. A co się do tego czasu stanie, to w ogóle Bóg raczy wiedzieć. To jest inna sprawa. A jeszcze przecież to są działania tej armii Wagnera w całej Afryce. W Afryce Centralnej, w Sudanie, w Kongo, a poza tym w Libii, w
Sierra Leone.
Właśnie. I wszędzie oni występują tam jako ci, którzy wspierają władzę, przeciwko której jakaś junta, na przykład wojskowa, się szykuje, albo opór cywilny. Oni zawsze oczywiście stają po stronie władzy i nie bez kozery, dlatego że w zamian dostają ogromne procenty udziału w fabrykach diamentów, w kopalniach diamentów, w kopalniach złota. I stąd te miliardy, którymi zaczyna dysponować coraz bardziej Prigożyn. Ale z jednej strony on zyskuje finansowo, a z drugiej strony zyskuje Putin, który ma ogromne wpływy w Afryce całej, łącznie z Chinami, to właściwie ich jest Afryka.
Zmonopolizowali Afrykę razem z Chinami, tak?
No i tutaj właśnie o słodkiej, bo tak mówimy, armia Prigożyna, bardzo mili chłopcy. Ich tropem opozycjonista, dosyć znany, Chodorkowski, sfinansował wyjazd 3 dziennikarzy rosyjskich, którzy mieli tam dotrzeć do tego, co robi właściwie tam grupa Wagnera, co tam robią Wagnerowcy. No i dziwnym trafem trafili w pułapkę, z której nie wyszli żywi. Więc po prostu Wagnerowcy ich zabili. A jacy to są mili panowie, to niech świadczą zdjęcia, które można znaleźć w internecie z ich pobytu w Syrii, gdzie uciekinierowi z rosyjskich szeregów, który uciekł z tamtych jako dezerterowi, najpierw obcinają dłonie łopatą, potem obcinają głowę, potem go wieszają rozpiętego między dwoma drzewami i podpalają. Więc to są bardzo mili panowie, bo tutaj się mówi grupa Wagnera. To są po prostu bardzo wysoko wykwalifikowani zbójcy.
Mordercy.
Mordercy.
Widziałem miejsca, gdzie byli Wagnerowcy pod Kijowem.
No.
Ludzie byli pokrojeni, zaminowani, porozwieszane fragmenty ciał ukraińskich żołnierzy. Każdy żołnierz ukraiński, który był wzięty do niewoli, niezależnie od tego, czy był z armii, czy z obrony terytorialnej, czy nie był pod bronią, ale po prostu miał dokumenty wojskowe i wpadł,
tak.
Nikt nie wyszedł stamtąd żywy. Mordowali wszystkich.
Ale nie wystarczyło im zastrzelić.
Nie. Kroili ich i jeszcze potem na przykład ciało w jednym domu rozwiesili, i zaminowali ten dom, tak że nie można było do tego podejść. Widziałem ciało, które było jedzone przez psa z daleka, bo właśnie tak zostawili specjalnie ciała. Chodziło o to, żeby zastraszyć wszystkich. Żołnierze ukraińscy, nie powiem, że się ich bali, ale w pewien sposób
darzyli
ich respektem, bo się ciężko z nimi walczyło. Bo niestety też byli bardzo dobrzy w swojej pracy. To tak oni.
No właśnie, dlatego ich tak naród rosyjski polubił.
Poznałem osobę, którą Wagnerowcy później zamordowali, bo robiłem wywiad z jeńcem, któremu rozłupali głowę młotem i nagrali to i wrzucili to do internetu.
A tak, ale czy oni naprawdę mu rozłupali głowę?
Tak.
Bo gdzieś czytałam, że oni tylko chcieli postraszyć.
Następnego takiego mężczyznę zrobili znowu, a potem to wycofali, bo chcieli poprawić trochę swój PR wśród tych skazańców, bo po tej sytuacji, kiedy Jewginijowi Nurzynowi rozłupano głowę młotem, to wrzucono do internetu. Oni bardzo się postarali, żeby go zdobyć.
Tego Nurzyna, tak?
Tak. Bo ja z nim zrobiłem.
To straszni ludzie.
Tak. Ja z nim zrobiłem wywiad i on potem został przetransportowany do Kijowa. I wydawało się, że on zostanie. On w ogóle chciał, żeby publikować jego twarz, żeby podawać go z imienia i nazwiska. Mhm. Prawdopodobnie dlatego, że liczył, że to mu zapewni pewnego rodzaju ochronę. Niestety. Jezu. Cena zaporowa, jaką dawali Rosjanie za wymianę go, przekonała Ukraińców, żeby go wymienić. Podobno oddali za niego 9 żołnierzy ukraińskich. Mhm. No to Ukraińcy nie zastanawiali się zbyt długo i oddali go. I już następnego dnia po wymianie ten film wypłynął do internetu. Oni na niego czekali.
A czy Ukraińcy nie powinni się jednak zastanowić? No jak dostali 9 za...
Też tak pomyślałem, bo też bardzo dużo wtedy o tym myślałem, bo sam się zastanawiałem, czy ja powiem, czy... No bo pierwsza myśl, jaką miałem, że to trochę przez ten wywiad, powiem wprost.
No
Z
tak.
drugiej strony, no on chciał, on sam chciał tego wywiadu, to było bardzo ciekawe.
No i przecież wywiad był w Newsweeku też o nim.
Był w Newsweeku? No to właśnie mój.
Tak, no ja wiem, wiem.
Ale chodzi o to, że też potem był na kanale na YouTubie, był w Polsacie, wszędzie poszedł ten wywiad. No i jeszcze Butusow z nim zrobił z ukraińskich mediów i potem już nic. No ciekawe, to najciekawsze było to, że oni później po jakimś czasie znów właśnie zrobili taką akcję. Myśleliśmy, że zabili kolejnego, a potem się z tego wycofali. Okazało się, że to był żart i to właśnie
żart.
Miało zasiać taki znak zapytania, bo po tej sytuacji z Nurzynem nie chcieli skazańcy z kolonii karnych tak wstępować do Wagnera, aha, bo się bali, co ich czeka. To jest w ogóle bardzo ciekawe, ta grupa Wagnera, bo przecież ten Utkin, o którym pani no. wspomniała, to jest z pochodzenia Ukrainiec. To jest, on się urodził w Kirowogradzie i to jest bardzo ciekawe, że wydaje się, jak się o tym mówi, że to wszystko powstało w taki, jak pani o tym mówi, to ja czuję, że tam był, że Farma Trolli w tym samym roku, że grupa Wagnera w tym samym roku. Natomiast jak się w to zagłębić, to już też również czuć, że to nie było, nigdy nie było przypadkiem, że tam
nie,
to było przygotowywane od lat i wydaje mi się, nie wiem, może się mylę, to tutaj chciałem o to zapytać, bo pani redaktor pokazała mi tutaj przed rozmową teczkę całą, dossier Jewginia Prygorzyna z podpisem Prygorzyn.
No ale trudno pana redaktora czymś zaskoczyć, pan o wszystkim wie.
Nie o wszystkim, myślę, że zdecydowanie mniej od pani. Natomiast chciałem zapytać w takim wypadku, czy z tego, co pani mówi, ja wnioskuję, że Prygorzyn był pewnego rodzaju takim, może nie kolegą Putina, ale takim jego protegowanym, tak?
Narzędziem.
Tak.
Zaufane narzędzie, tak bym go nazwała.
Wyhodował sobie narzędzie?
No, tak, tak. Przecież Farma Trolli nie powstała od tak z niczego. Dlatego, że przecież wcześniej dużo, o wiele lat wcześniej, Szojgu, który nie był wtedy jeszcze ministrem obrony, założył Farmę Trolli pod Moskwą. No i ona jakoś nie nabrała takiej siły, prawda? No. Jak ci od Prigorzyna, dlatego że Prigorzyn wspaniale płacił. Dlatego, że on miał już te miliardy, ale z drugiej strony miał miliardy zarobione przez siebie, a z drugiej strony teraz wypływają na wierzch miliardy, które zarobił od władz rosyjskich. Bo to oprócz tego, o czym mówiłam, gdzie na pewno i w Farmie Trolli uczestniczyła władza i w stworzeniu grupy Wagnera, nie wiemy na ile, ale jeżeli Prigorzyn dostaje zlecenia na aprowizację armii, to przecież są miliony kolejne dolarów. Jeżeli dostaje zlecenia na aprowizację szkół w całym obwodzie moskiewskim i jeszcze gdzieś, już nie pamiętam gdzie, zresztą siedzący w tej chwili w łagrze Nawalny wytoczył inaczej, dowiódł, że on dawał nieświeże jedzenie i dzieci chorowały. I Prigorzyn powiedział, że z przyjemnością zabije Nawalnego, a Nawalny powiedział, no to się spotkajmy, ale się nie spotkali. No i tak dalej, więc masę zleceń dostaje tenże Prigorzyn. Przecież to wszystko jest w rękach Putina, nie zapominajmy, że to jest dyktator i to jest szef mafii. Więc teraz, jak mówimy o Prigorzynie, który występuje przeciwko Putinowi, to tak jakby szef wielkiej bandy przeciwko szefowi wielkiej mafii występował.
Tak.
No, trudno powiedzieć, który bardziej przegrał.
Tak, tylko że to tak jakby capo wystąpił przeciwko no, głównemu zarządcy.
Capo di tutti capi.
Dokładnie. Tak.
No więc na razie zarządcy, oni się w ogóle trzymają dobrze. Gdzieś teraz Prigorzyn przepadł. Prigorzyn, tak, który nie zjawił się, może się zjawił na 5 minut w Białorusi akurat, żeby, nie wiem, zaprawić swój samolot. Wleciał do Petersburga, gdzie jest jego baza, w której to bazie wcześniej, podobno tuż przed puczem, 23, pucz był 24, 23 w piątek, to tam podobno wdarli się jakieś służby, nie wiadomo jakie, Słyszałam nawet, że był tam wtedy Prigorzyn i że on tam się im stamtąd wymknął i że to była bezpośrednia przyczyna tego buntu, że on poleciał, bo ma własne samoloty, poleciał do Rostowa nad Donem i tam powiedział, no to już teraz zaczynamy. Nie wiem, nie byłam przy tym, tylko relata refero, mówię to, o czym usłyszałam. No tak czy inaczej, on ma tam to biuro i Prigorzyn lata sobie do Moskwy, do Petersburga, potem znowu do Rostowa nad Donem, no więc Prigorzyn pojawia się, w tej chwili go nie ma, zniknął. Ale to nie znaczy, że on zniknął i nie wydaje mi się, mogę się mylić, ale nie wydaje mi się, żeby groziło mu wszystko, co najgorsze ze strony Putina, bo on jest Putinowi potrzebny, po prostu.
No właśnie, ale czy to go nie osłabia? Czy to nie pokazuje, że on już
Prigorzyna?
Nie ma? Nie, Putina.
Putina oczywiście, że tak.
To dlaczego on się na to decyduje?
No bo jest coraz słabszy. Bo jest coraz słabszy i teraz przypomnijmy sobie, co się działo w dzień puczu. W dzień puczu jedni natychmiast występują tak. przeciwko Prigorzynowi z otoczenia Putina, a inni milczą. I milczy na przykład Naryszkin, który jest szefem wywiadu, który ma ogromnie wiele do powiedzenia. Milczy Siergiej Kirienko, który jest zastępcą szefa administracji kremlowskiej, ale administracja prezydencka to jest nie tylko administracja, to jest właściwie sztab działania całego Kremla, a szczególnie prezydenta. Więc Kirienko też milczał i tutaj pojawia się nazwisko w różnych aspektach najbliższego podobno Putinowi człowieka, Jurija Kowalczuka, który jest jego przyjacielem z młodości, jest tym, który tworzył razem z nim to sławne Oziero, ten spółdzielnię domków letniskowych i który potem w czasie pandemii był cały czas przy Putinie. Jest to człowiek wysoko wykształcony. Jest to człowiek, który jest, zdaje mi się, inżynierem, nie jestem pewna, ale jednego jestem pewna, że jest zdecydowanie nastawiony antyzachodnio. I są takie słuchy, że pod jego wpływem, także pod jego wpływem, Putin zdecydował się na tę wojnę. I pod wpływem jeszcze drugiego swojego zausznika ukraińskiego, Miedwiedczuka, który też miał do niego bezpośrednie dojście i którego i Putin jest ojcem chrzestnym jego córki. Więc związki są bardzo bliskie. I teraz ten Miedwiedczuk siedzi w Ukrainie i przepraszam za trywializm, kręci lody w Rosji, ogromny. Jest to przecież nieprawdopodobny wielkości biznesmen i we własnym interesie opowiada Putinowi, mówię to, co
tak.
kilkakrotnie usłyszałam z wiarygodnych bardzo ust,
ja również o tym
że Miedwiedczuk go zapewnia o lojalności Ukraińców, że Ukraina jest prorosyjska, że cały Donbas tylko śni i marzy o przyjściu Rosjan, że Ługańsk marzy o tym, żeby był włączony do Rosji, że czekają ich kwiaty i bławaty i podobno na skutek wpływu tych dwóch osób, to znaczy Kowalczuka Rosjanina i Miedwiedczuka Ukraińca, Putin odrzucał wszelkie negatywne sugestie dotyczące jego akcji w Ukrainie i decyduje się na tę wojnę, przekonany, o czym już 1000 razy było wiadomo, znaczy Państwo słyszeli, że będą go tam witać kwiatami i że w ciągu 2 tygodni on tam urządzi, prawda, paradę żołnierzy, którzy jechali tam, mając paradne mundury w zaopatrzeniu. No i jak to się skończyło, to Państwo wiedzą, ale co dalej? I co nam z tego, że wiemy o Juriju Kowalczuku, z którym spotyka się Prigorzyn teraz? I teraz nie wiemy, czy Kowalczuk zmienił zapatrywania na wojnę. No tak, musiał zmienić, bo zobaczył, jak bardzo się mylił. I zobaczył, że ta wojna jest wielkim błędem Putina i że osłabia Putina i Rosję. Na Rosji im zupełnie nie zależy.
Ale
zależy
na
im
sobie
na własnych interesach, a i na interesach tej mafii, która siedzi przy Putinie. No i teraz trudno nam ustalić właściwie, jaka jest, bo Miedwiedczuk w ogóle został wymieniony za nieprawdopodobną liczbę biednych.
Żołnierzy.
Tak, żołnierzy. 28 żołnierzy za niego oddano podobno. Ale więc Miedwiedczuka zrzucamy z rachunków, ale pozostaje nam ten Kowalczuk, który spotyka się z Prigożynem, o czym wiadomo, spotkał się z nim w Petersburgu. No i co dalej? Jakie są wpływy na tego Kowalczuka, na rozmowy Putina z Prigożynem? Co dalej? Jaka będzie dalsza rola Prigożyna? Na pewno będzie dalszą rolą jego działalność w Afryce.
No tak.
Bo to jest, ona jest zbyt ważna dla Putina, żeby z tego zrezygnował. No i czy uda mu się powtórzyć manewr w Stanach Zjednoczonych przy następnych wyborach? To zobaczymy, obyśmy nie zobaczyli.
Czyli farma troli też jest tutaj kluczowa. Wspomniała Pani o Siergieju Naryszkinie, to jest szef SWR, czyli Służby Wywiadu Zagranicznego Rosyjskiego. On podobno był przeciwko wojnie. On podobno pisał, Służba Wywiadu Zagranicznego podobno pisała bardzo krytyczne raporty na temat tego, co mówiło FSB, bo FSB popierało to, co mówił Kowalczuk. Może to były jakieś zamówione raporty, że Ukraińcy będą witać kwiatami, że Ukraina padnie.
Ja myślę, że po pierwsze, trudno Państwu w to uwierzyć, ale Putin nie włada internetem. W związku z czym można mu podsunąć cokolwiek, co się chce. I przyjmował tylko te informacje, które były mu wygodne, najprawdopodobniej. I dlatego nawet jeśli FSB go usiłowało, nawet jeśli usiłowało go uprzedzić o nieprawdziwości doniesień Miedwiedczuka na temat Ukrainy, to on mógł tego po prostu nie sprawdzić, nie miał jak tego sprawdzić. Czy nie chciał tego sprawdzić po prostu, bo to mu było wygodne. A co do Naryszkina, to przypomnijmy, wielokrotnie była pokazywana Rada Bezpieczeństwa tuż przed wtargnięciem wojsk na Ukrainę, czyli to była ta Rada Bezpieczeństwa 22, ona chyba była lutego. I przypomnijmy sobie Putina, który siedzi na podwyższeniu, przed nim cała ta trzęsąca się plejada jego urzędników najwyższych i wszyscy mówią, tak, tak, panie prezydencie, jesteśmy za włączeniem oblasti ługańskiej i donieckiej do Federacji Rosyjskiej, a Naryszkin zaczyna się miotać. Mówi, no to ewentualnie po jakimś czasie i tak dalej. A Putin go pyta, tak czy nie? Tak czy nie? Odpytowuje go jak szczeniaka. I wreszcie Naryszkin zdecydowanie pobladł. Oni wszyscy wyglądali zmięci, szarzy i przerażeni. Ale Naryszkin wyraźnie zdenerwowany. Wreszcie godzi się z Putinem, ale został publicznie przez Putina zlekceważony.
Tak.
I on tego przy swojej wieloletniej służbie Kremlowi nie może darować. Sądzę, że dlatego nie był takim entuzjastą. Wyczekiwał spokojnie na zwycięstwo Prigożyna, o tak bym to powiedziała.
Czy tylko on?
No Kirienko, no nie wiem, nie wiem. Wiem, że co najmniej parę osób z otoczenia Putina, z którymi teraz Putin prowadzi odpowiednią grę. W każdym razie widzimy, że Siergiej Szojgu, przeciwko któremu tak bardzo występował od lat Prigożyn, nadal sprawuje swoje stanowisko. Jak długo, nie wiadomo. Przecież Putin go nie usunie dlatego, że Prigożyn chciał. Putin go może po jakimś czasie usunąć z jakichś innych powodów. Nie wiem, co się stało z szefem sztabu. Gerasimowym.
Jest, pojawił
ale
się.
Ale też pojawił
tak,
się, prawda?
Pojawił się. Pojawił się, było nagranie z nim, rozmawiał chyba z dowódcą lotnictwa rosyjskiego. Tylko chyba po to wrzucono, żeby pokazać, że wszystko z nim w porządku.
Jeśli to są nagrania z teraźniejszości, a nie jakieś poprzednie, dlatego że z anturażu Szojgu absolutnie nie można było stwierdzić, czy jego spotkanie naprawdę odbywa się w Ukrainie, czy też
Tak.
nie. A jaka śmieszna była historia z wizytą nie Gorbaczowa, tylko Putina w
Dagestanie.
Dagestanie. No przecież to czysta parodia. Następnego dnia po tym wielkim wstrząsie, jakim był pucz, nagle dla pokazania, jakie wielkie ma poparcie wśród ludności, pojawia się Putin, który nigdy nie ośmielił się wejść bliżej niż na odległość kilku metrów w jakikolwiek tłum, podejść nawet, podać rękę. Nagle pojawia się wśród tłumu Derbenczyków w Derbencie.
W Dagestanie.
W Dagestanie.
Tak.
W Dagestanie. W mieście nie pamiętam.
Chyba tak.
Chyba Derbent.
Chyba tak.
No wszystko jedno. I przytula jakieś dziecko, to jest,
tak.
Proszę Państwa, tak bardzo nieprawdopodobne, jak ja bym Państwu zaczęła w tej chwili śpiewać jako operowa śpiewaczka. Po prostu bzdura totalna. To jest oczywiście jego sobowtór, bo Putin nigdy się nie zbliżał do ludzi. Widzieliście Państwo przecież te ogromne stoły, te długie stoły, przy których on siadał z najbliższymi ludźmi, bo się bał, żeby go nie otruli, nie opluli, nie zarazili, nie wiadomo. No w każdym razie to było widoczne, więc to jest po prostu bzdura. I kto, oczywiście ta część Rosjan, która chce w to wierzyć, to uwierzy w takie bzdury. Och, proszę, jaki wspaniały nasz prezydent pojechał do Dagestanu, w którym jest znienawidzony, jako
tak.
że w Dagestanie, między innymi z Dagestanu, już poległo najwięcej mężczyzn. Więc jest tam powszechnie znienawidzony.
Tam były nawet coś w rodzaju takich protestów kilka miesięcy
matek,
temu.
Tak.
Matki wychodziły, bo tam rzeczywiście jest najwyższy
oddaj,
odsetek.
Oddaj mi mojego syna.
Tak. No ale to chyba nie pierwszy raz. Natomiast tutaj od razu mam pytanie, czy to oznacza, że Putin jest tchórzem, jakimś paranoikiem?
To oznacza, że Putin jest tchórzem, za co mogę ręczyć. Zresztą poświęciłam temu prawie 600 stron.
Wiem, czytałem.
I naprawdę jest to człowiek, który nieszczęścia swojego dzieciństwa cały czas chce odgrywać przez całe życie. Według mnie tak jak, to nie według mnie, tylko według psychologów, których doświadczeniem się posługiwałam w swojej książce, Putin cały czas reprezentuje człowieka, który wyrósł, ale nie wydoroślał. I dlatego ten człowiek, który dzieciństwo sobie spędził w wielkiej biedzie w Leningradzie, gdzie jego rodzice mieszkali w komunałce, czyli w wspólnym mieszkaniu, gdzie nie było ciepłej wody, gdzie oczywiście nie było łazienki, a gdzie toaleta była na zimna i bardzo brudna na półpiętrze, że ten człowiek chce po latach mieć złotą deskę klozetową w samolocie, tudzież złote szczotki ubikacji w którymś tam ze swoich, w którejś ze swoich posiadłości w Gelendżyku. No więc wszystko to świadczy nie tyle o, że jest paranoikiem. On jest i nie jest psychopatą. On jest socjopatą. To jest ten typ osobowości, bardzo częste u aktorów, czy też u polityków, którzy są zwróceni tylko na siebie. I potrafią znakomicie kłamać i potrafią być zupełnie pozbawieni współczucia. To są ludzie pozbawieni widzenia drugiego człowieka. Zresztą nie musimy tutaj patrzeć na wszystkie wojny, które wytoczył Putin narodom, ale na jego biedną żonę, która od niego uciekła przy pierwszej możliwości, czyli po 30 latach. Wspólnego, bardzo ciężkiego życia, które wspomina z wielką, wielką niechęcią. Jeden rok wspomina Ludmiła Aleksandrowna sympatycznie. To jest rok, pierwszy ich rok małżeństwa. Kiedy to oni się pobrali w 83 roku, więc do 84 rzeczywiście Putin tam, ona nie wiedziała, że Putin pracuje w KGB. Myślała, że oni cały czas mówił, że pracuje w milicji. No i, ale też szczęśliwy rok, podczas którego ona cały czas wraca do tego, jak czekała na Putina, który wiecznie się spóźniał. I miał przyjść powiedzmy o 6 po południu, a przychodził o 9. I ona opisuje dzień po dniu, jak ona na niego czekała, jak ona czekała na niego wcześniej w metrze, i jak on się znęcał tym czekaniem nad nią. Ale ponieważ ona była bardzo, też z bardzo biednej rodziny i też dosyć miała ciężkie dzieciństwo, ale to dosyć interesująca osobowość, to uważała, że on ją, że on będzie zawsze jej bronił, że on będzie, że on to jest silny mężczyzna. No dała się nabrać. Jeżeli potem się dali nabrać tacy jak królowa angielska, która go zaprasza w 2003 roku, pierwszego czasu carów, i wozi go karetą po Londynie, czego byłam świadkiem. I on siedzi bez żony, siedzi koło królowy angielskiej, trzeba było widzieć jego minę. A ja się tam znalazłam dlatego, że był festiwal filmów o Czeczenii i myśmy wyszli z sali, która była akurat przy tej wielkiej alei, przez którą on miał jechać, po dwóch dniach patrzenia na to, jak krew się leje z ekranu, co on zrobił z tymi Czeczenami, to samo co z Ukraińcami, tylko w mniejszej skali. I pamiętam, że mężczyźni, reżyserzy tych filmów po prostu płakali, mieli łzy w oczach. My byśmy tam po prostu, gdybyśmy mogli dorwać się do tego Putina, to nie wiem, co by z niego zostało.
No, on sobie wtedy jechał w karecie.
I się bardzo ironicznie uśmiechał.
I spotykał z Tonym Blairem, który go poklepywał po plecach.
Tony Blair go poklepywał po plecach jeszcze zanim Putin został prezydentem, dlatego że Putin był, inauguracja Putina była w maju, nie, przepraszam, przed wyborami jeszcze. Tak. Wybory były 26 marca, a już pod koniec lutego pojawił się Blair w Petersburgu ze swoją żoną, żeby pokazać Putina światu. Bo wiadomo było, że jak premier Wielkiej Brytanii dokąd jedzie, to telewizje światowe go pokażą. Więc pokazali Putina, pokazali jego żonę. I pamiętam wspomnienie jednej z organizacji obrony praw człowieka, która twierdziła, że na pewno Blairowi został wręczony wielostronicowy raport o zbrodniach Putina w Czeczenii, do którego podobno Blair nawet nie zajrzał. No więc co tam Czeczenia, co tam, o, broń kasetowa, o której tak ostatnio głośno, bo tak. Stany Zjednoczone ją tam dały. Broń kasetowa rozrywała ludzi na moich oczach tam w Czeczenii. To jest straszna broń, straszliwa broń i zakazana wszelkimi możliwymi genewskimi
konwencjami.
No i co? I cały świat miał to kompletnie w nosie. I tylko teraz jest wielkie wzburzenie, jak część z tego z różnymi gwarancjami dostaje biedna Ukraina.
Bo wtedy Putin, zanim jeszcze został carem, a raczej prezydentem Federacji Rosyjskiej, był jeszcze wicepremierem, a jeszcze wcześniej szefem FSB, tak?
On był premierem.
Premierem.
On był premierem. On był i tutaj żegnamy się z Prigożynem, witamy się
tak,
z Putinem,
Putinem
w jego, w powijakach jego władzy. Otóż jest rok 95. I pewnego pięknego dnia dostaje Władimir Putin wiadomość, podobno, tak on, ta, to są jego wspomnienia, a zaraz pokażę drugą stronę tych wspomnień, że dostaje wiadomość, że ma wyjechać na lotnisko po... On już wtedy jest w Moskwie, tak od dawna jest w Moskwie, jako urzędnik moskiewski, ma wyjechać po premiera Siergieja Kirienkę. Tego, o którym właśnie mówiłam niedawno, że jest tak wysoko w hierarchii już kremlowskiej. Że ma wyjechać po premiera Kirienkę, który właśnie był u prezydenta Jelcyna na Wałdaju, w willi państwowej, w której odpoczywał Jelcyn i że Kirienko, który wychodzi z samolotu, mówi, no to gratuluję wam Władimirze Władimirowiczu, zostaliście szefem FSB. I to się dzieje dokładnie w 2 tygodnie po tym, jak w tajemniczych okolicznościach ginie wielki puczysta ówczesny, generał Rachlin. Generał Rachlin, straszna postać z okresu wojny czeczeńskiej, ale był zdecydowanie przeciwko władzy Jelcyna i postanowił zmobilizować armię, która uważała go za swojego bohatera. To jest coś podobnego jak Prigorzyn. Tak jest. Tych swoich narodowych bohaterów, najbardziej okrutnych. I Rochlin, nie Rachlin, tylko Rochlin. I Rochlin idzie na Moskwę. No i to znaczy on ma zamiar iść na Moskwę i wszyscy, ale to już ze wschodu Rosji, z południa miały iść, już były przygotowane oddziały, które się chciały do tego puczu przyłączyć. I cóż się dzieje? Generała Rochlina znajdują zabitego w jego łóżku pewnej nocy. I zostaje wina zrzucona za zabójstwo na jego żonę, która 25 lat była pokorną jego partnerką i naprawdę bardzo dobrym byli małżeństwem. I nigdy nie można było powiedzieć, żeby Teresa Rochlina cokolwiek przeciwko swojemu mężowi miała czy chciała. Tym niemniej ją się oskarża, a dziwnym trafem na posiadłości generała Rochlina w ogrodzie dość niedaleko znaleziono następnego dnia trzy trupy. I to były trupy żołnierzy, to znaczy nie żołnierzy, to były trupy ludzi z spec-służb rosyjskich, które tropy wiodły bezpośrednio do ówczesnego, do Putina. To on jeszcze wtedy nie był szefem FSB. No i właśnie tak się stało, że niebawem później on zostaje mianowany szefem FSB. O tym wszystkim wiadomo z pamiętników byłego wicepremiera Poltaranina, który opisywał tę całą sprawę z Rochlinem, twierdził, że Jelcyn nie wiedział, jak się rozprawić z Rochlinem i że jego córka razem z ówczesnym swoim narzeczonym, potem mężem, który był prawą ręką Jelcyna przez wiele lat, że oni mu podsunęli właśnie, że tę sprawę załatwi ten zimnooki pracownik Kremla, z którym już mieli wtedy dobre kontakty. No i tak też się stało. I no mówię, w dwa tygodnie po tym, jak został zabity generał Rochlin, Siergiej Kirienko specjalnie leci z Moskwy na Wałdaj, żeby przywieźć nominację dla Putina, a Nikołaj w każdym razie, który był wcześniej szefem FSB, opowiada, jak w ciągu 20 minut w nocy on musiał oddać całe FSB pod władanie nieznanego mu człowieka pod tytułem Władimir Władimirowicz Putin.
Wcześniej tylko majora KGB.
Majora KGB. On potem został pułkownikiem, dużo później. I ten Nikołajew mówi, że w ciągu 20 minut, i on wtedy zadał pytanie Kirience, jak to się dzieje, dlaczego pan premier jechał, spalił tyle benzyny po to, po co? Tylko po to, żeby przywieźć to naznaczenie nowego człowieka, no bo jemu w nocy po prostu odebrano władzę nad FSB i oddano ją Putinowi. I to był rok 98. 98, oczywiście, to jest rok 98 i sierpień i dokładnie w rok później zostaje Putin premierem. W jakich okolicznościach? To w mojej książce opisuję jako koronkową robotę z tronem w tle, ponieważ rzeczywiście to była koronkowa robota, jak doprowadzić do nowej wojny w Czeczenii, bo nie było innych możliwości wtedy, jak doprowadzić do tej wojny, żeby Putina postawić na czele nowej operacji, bo oni tylko operacje robią, prawda? To była operacja nie. Porządku konstytucyjnego to za Jelcyna. A, operacja antyterrorystyczna. Dlaczego? Bardzo długo pracował Putin nad tym, żeby ówczesnych komendantów Czeczeni, z których jeden został prezydentem, Maschadow, a drugi konkurentem, Basajew, żeby ich jak najbardziej skłócić. To znaczy, bardzo łatwo było skłócić Basajewa, który niesłychanie, bardzo podobny do Prigożyna, też niesłychanie wierzący w siebie, rzeczywiście on był bohaterem pierwszej wojny czeczeńskiej i który zdecydowanie chciał z państwa czeczeńskiego zrobić państwo islamskie. Temu się prezydent Maschadow bardzo opierał. No i zaczyna się finansowanie Basajewa i jego oddziałów po to, żeby jak najbardziej występowali przeciwko Maschadowowi i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, koniec jest taki, że Basajew w celu połączenia państw islamskich na Kaukazie, czyli państwa czeczeńskiego i państwa dagestańskiego, wybiera się podobno zaproszony przez tamtejszych islamistów, wahabitów, wybiera się dla wsparcia ich ze swoją armią do Dagestanu. No więc trzeba było zmobilizować najpierw tych islamistów, wahabitów w Dagestanie, którzy wcale nie mieli tam ogromnej władzy, ale to była cała ogromna robota, bardzo, bardzo skomplikowana. I efekt jest taki. Basajew z Hatabem idą na Dagestan. Basajew z Hatabem jako Czeczeni napadają na Dagestan. Dagestan jest częścią Rosyjskiej Federacji. Mała Czeczenia napadła na Wielką Rosyjską Federację. I są to terroryści, w związku z czym zaczynamy operację antyterrorystyczną. No i, a dlaczego terrorystyczna? Jest to wszystko, o czym opowiadam, to jest 9 sierpnia. 8 sierpnia się działo, a 9 sierpnia przyprowadza Jelcyn do Dumy niepozornego człowieka i mówi, to jest Władimir Władimirowicz Putin, którego mało kto znał jako szefa FSB, bo to on tam był tylko rok, i mówi, i właśnie mianuje go premierem. A co to znaczyło wtedy mianować premierem? Był to chyba 5 czy 6 z kolei premier, którego mianował Jelcyn, ale to wyglądało na to, że on wskazuje swojego
następcę.
No i nagle wszyscy widzieli tego człowieka, zamilkli w ogóle, dlatego że go nie znali. No i został 9 sierpnia 1999 roku Władimir Putin premierem. No i teraz co się dzieje? Ludzie, tak jak mówiłam, Rosjanie, siedzą na swoich daczach w sierpniu, piją herbatę i smażą szaszłyki i naprawdę ich nic nie obchodzi. Nie dochodzi do nich gdzieś tam na dalekiej Syberii, czy nawet w Moskwie, to co się dzieje gdzieś tam w jakimś tam Dagestanie, co ich to obchodzi. Przecież to jest jednak 1/6 część ziemi, terytorium Rosji. No więc trzeba było zrobić coś takiego, co wstrząśnie Rosjanami. No i wtedy zaczęły wylatywać w powietrze domy w Rosji. Najpierw w Bujnaksku, potem 2 razy w Moskwie i potem w Wołgodońsku. I 4 raz, kiedy w Riazaniu miały wylecieć domy w powietrze, to mieszkańcy złapali za rękę tych, którzy to przygotowywali i wtedy się czarno na białym okazało, że to są pracownicy FSB. Ale zanim to się stało, już po pierwszych wybuchach w Bujnaksku, który jest na południu Rosji, i w Moskwie, na Gurianowa, a potem zapomniałam w tej chwili, jak to się nazywało, szosę, to natychmiast powstaje wersja w telewizji, że to zrobili terroryści czeczeńscy, którzy biorą odwet za naszą walkę z Czeczenami o wielką Rosję, prawda, którzy są przeciwko temu, żeby się Czeczenia oderwała od Rosji i tak dalej, i tak dalej. No więc są to terroryści czeczeńscy. Czarno na białym zostało udowodnione przez dziennikarzy śledczych Nowej Gazety, z którymi współpracowałam, Jurijem Szczekoczychinem, który stał na czele i był wiceredaktorem Nowej Gazety, ale także sprawował, był wiceszefem Komisji Obrony w Dumie. I Także był tam Siergiej Juszenkow. Siergiej Juszenkow, wielki działacz, który stanął na czele społecznej komisji mającej wyjawić przyczyny tych wybuchów. A dlaczego społecznej? Dlatego, że w Dumie chciano taką komisję stworzyć, żeby to była komisja o wielkim tam działalności, o wielkiej wadze, ale Duma powiedziała, nie, nie, nic z tego, żadnej komisji takiej nie będzie. Więc powołano społeczną komisję, postawiono na czele wielkiego prawozaszczytnika Siergieja Kowaliowa, ale dowodził nią w gruncie rzeczy Siergiej Juszenkow, z którym współpracowałam i efekty tego mogłam, to znaczy dowody tego dzięki niemu, dowody, że to było FSB, mogłam umieścić w książce. Ale nie tylko. Bardzo wiele było źródeł wskazujących na to, że to zrobiło FSB. I to nie są gołosłowne tezy. I bardzo mnie denerwuje, kiedy moi koledzy dziennikarze, którzy byli korespondentami w Rosji, mówi, prawdopodobnie są wersje, nic takiego, to jest w 100% udowodnione, także przez komisję amerykańską, do tego powołaną, ponieważ tam zginęły dwie obywatelki Stanów Zjednoczonych także. Więc włączono to w śledztwo i Amerykanów. No i cóż, na czele tej operacji antyterrorystycznej teraz nazwanej, tak nazwanej, staje Władimir Władimirowicz i on wtedy wygłasza to sławne zdanie, że będziemy terrorystów topić nawet w Wychodku i zaczyna Władimir Władimirowicz latać na istrebitierach, to są no, na samolotach bojowych, sam je prowadzi, prawda, nikt nie widzi, że obok niego siedzi pilot i nikt nie wie, prawda, z obserwujących, że cała sfera powietrzna w okolicy była zamknięta w ogóle dla ruchu lotniczego, ponieważ właśnie samolot prowadził Władimir Władimirowicz i tak dalej, i tak dalej. No wielki, zaczyna być, prawda, bojownik i no, zaczyna się pojawiać wśród żołnierzy w Czeczenii, oczywiście tylko wtedy, kiedy jest otoczony bardzo silnym kordonem. Cała reszta jest bzdurą, że on kiedykolwiek spotkał się ze zwykłymi żołnierzami. Owszem, spotkał się na Sylwestra w 99 roku, z 99 na 2000. Czekali na niego całą noc, ponieważ samolot błądził we mgle i nie mogli tam dotrzeć na miejsce. Całą noc czekali ci chłopcy zamarznięci zupełnie, aż przyjedzie jeszcze wtedy kandydat na prezydenta Władimir Władimirowicz. No i zostaje tym kandydatem na prezydenta, więc najpierw szefem FSB w 98, premierem w 99, kandydatem na prezydenta do momentu, kiedy Sylwestra, w noc sylwestrową z 99 na 2000, Jelcyn mówi, że przekazuje właśnie władzę, że nie abdykuje, tylko że rezygnuje z władzy, ponieważ czuje się, już nie czuje się na siłach i mówi słowa, których nie usłyszelibyśmy nigdy od Putina. Mówi, przepraszam za to, że zawiodłem wasze nadzieje. To, na co ja liczyłem i wy także, okazało się zbyt trudne. I teraz znowu pozwolę sobie na dygresję. To są pierwsze przeprosiny Jelcyna. A teraz jest rok 2007. Jelcyn na kilka dni przed śmiercią powiedział, że żałuje dwóch rzeczy w życiu. Pierwszej to, że wywołał pierwszą wojnę czeczeńską, a drugą, że mianował Putina prezydentem. Więc wracamy do roku 2000, kiedy Jelcyn w noc sylwestrową oświadcza, że właśnie. No i widzimy Putina zupełnie już w innej sali, ale to też jest przekaz telewizyjny, który mówi od razu bardzo dziwne słowa, że będziemy bronić naszej ojczyzny, że tak jakby wszyscy napadali na tę ojczyznę, no i że on będzie strzegł demokracji, no i tam takie różne inne rzeczy. Przemówienie było krótkie, widać było, że on jest bardzo spięty i zupełnie w innym anturażu, takim bardzo, powiedziałabym, ascetycznym się pojawił i to trwało krótko. No i naród rosyjski, tudzież cały świat dowiedział się, że właśnie niebawem będzie prezydentem Władimir Władimirowicz. On wtedy był pełniącym obowiązki prezydenta aż do wyborów, które były w marcu. Więc przez 3 miesiące był pełniącym obowiązki.
I przez te 3 miesiące, już wcześniej, tak jak pani redaktor powiedziała, była stworzona cała kampania taka propagandowa, żeby go przepokazać Rosjanom, żeby Rosjanie go polubili, ale do tego, co się później wydarzyło, jak wyglądały...
Było specjalne porywania generałów po to, żeby on ich tam ratował. Jednego nie udało się uratować, bo już przestało na nim zależeć. I były wielkie akcje antyczeczeńskie. Robiono z Czeczenów wtedy porywaczy. Oczywiście były to, nie powiem, że wszystkie, ale w 80% były to akcje służb specjalnych z Czeczenami, którzy od 400 lat byli przez służby specjalne Rosji inwigilowani, bo 400 lat byli pod butem rosyjskim. Przegrali walkę o swoją wolność w XVI wieku. Więc oni tam byli też bardzo
rozbici
byli. I no, i Czeczeni. No, Czeczeni jest to kaukaski naród, który był pozbawiony od lat i przez Rosjan inteligencji. Znamy to z naszego polskiego doświadczenia. Pierwsze, czego należy się pozbyć w narodzie podporządkowywanym sobie, to inteligencja. Więc inteligencji było mało i Czeczeni no, wyrastali na bojowników. I Czeczeni rzeczywiście, absolutnie niestety nie mogę powiedzieć, że porywania nie należały do ich codzienności. Należały. Ale na wewnętrzną skalę, no potem bardzo łatwo je było przenieść na skalę większą. Ale jeśli ktokolwiek z Państwa przypomina sobie taką sprawę porwania 5 Anglików, którzy przylecieli tam do Czeczenii, żeby wprowadzać linię komórkową i zostali zabici, ich odrąbane głowy znaleziono przy drodze, to była robota FSB, które pracowało razem z Czeczenami. I to wszystko ja to opisuję łącznie z nazwiskami, kto, jak i gdzie. A skąd to wiem? No wiem to właśnie od służb czeczeńskich, które pokazywały mi dane, dowody i tak dalej.
Czyli z pomocą propagandy, morderstw Putin doszedł do władzy. I teraz wrócimy.
Morderstw własnych ludzi. Rosjan. Rosjan wysadzał w tych domach.
I teraz na pewno w kolejnej rozmowie, którą będę chciał z panią redaktor przeprowadzić, przejdziemy do tego, co, jak wyglądała ta władza. Ale ja teraz chciałbym wrócić do tego, co dzieje się w tej chwili. Bo mówi pani o tym, że FSB przeprowadzało wtedy te zamachy. Osobą, która była za to odpowiedzialną, z tego co wiem, był Mikołaj Patruszew. A kim jest
wierny
teraz Mikołaj
alter
Patruszew?
Ego. Wierny alter ego Putina, który to Patruszew. Ich wszystkich łączą, ich początki, ich znajomości, wszystkie sięgają jakichś to przestępstw. Patruszew jako zawsze związany z FSB, z KGB wcześniej, jest wysłany do Karelii. I tam w tej Karelii, nie pamiętam jakie miał stanowisko, ale jakieś wysokie, zaczyna handlować sosną karelską, bardzo sławną. I tam zostaje złapany i tam ma już mieć ten no, proces, ale sprowadza go szybciutko drugi człowiek ze służb, Stiepaszyn, który wtedy jest w MSW, jest szefem MSW. I tym sposobem z Karelii Patruszew, Mikołaj Patruszew znajduje się w Moskwie. No i jak to prawda, ręka rękę myje, bardzo szybko się poznali. Nie wiem, czy wtedy, nie wiem jak. Wiem, że doskonale Putin już wiedział, że to swój chłop, bo też kradł tak jak ja. No i Patruszewa on robi swoim zastępcą, kiedy przestaje być szefem FSB. Przestaje być, tak jak mówiłam, szefem FSB w 99 roku, kiedy zaczyna być premierem. I w 98 roku Patruszew zostaje szefem FSB. I czy w głowie Patruszewa, czy w głowie Putina, raczej Patruszewa, rodziła się myśl tego wysadzania domów, tych aktów terrorystycznych. I w każdym razie Patruszew jest ojcem aktów terrorystycznych w Biesłanie i na Dubrowce, tego sławnego, prawda, aktu, o czym naprawdę nie będę teraz mówić, ale daję gwarancję, że stał za tym Patruszew, co też zostało udowodnione, więc jest to, w tej chwili on jest szefem Rady Bezpieczeństwa Rosji.
Wrócimy do tego na pewno, ale właśnie skoro już wspomnieliśmy o Patruszewie, przenosimy się o te 24 lata i mamy 24 czerwca 2023 roku i teraz lipiec 2023 roku. I kim w tej całej historii jest Patruszew? Kim jest Aleksiej Diumin? Kto tak naprawdę w tej chwili, pani zdaniem, może zastąpić Władimira Putina? Czy jest możliwość, że to Patruszew się buntuje przeciwko swojemu przyjacielowi, mocodawcy?
No Patruszew jest... Patruszew był wśród tych jastrzębi, wśród tego skrzydła jastrzębi, które nalegało na Putina, aby zaostrzyć wojnę w Ukrainie, aby jeszcze bardziej bombardować, aby wreszcie zabić Zeleńskiego, aby zbombardować Kijów i tak dalej. No więc Patruszew najprawdopodobniej był orędownikiem Prigożyna w tej całej układance. No ale przecież ja nie wiem, co mówił, a czego nie mówił Patruszew wtedy, kiedy rzecz się działa, 24. W każdym razie prawdopodobnie nic nie powiedział. Ale czy to ma jakieś znaczenie dla tak starych znajomych jak Patruszew i Putin? Przecież nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, czy Patruszew występuje przeciwko Putinowi. Absolutnie. A Diumin, Anatolij Diumin, był kiedyś wiceministrem obrony. On był także w GRU, w wywiadzie wojskowym. On bardzo wysokie stanowiska piastował, a teraz jest gubernatorem tulskim, tak, obwodu tulskiego. I Anatolij Diumin, jako i znajomy Prigożyna, i dobry znajomy Putina, wystąpił właśnie z propozycją tych rozmów, za którymi postawiono Łukaszenkę jako parawan, prawda?
Żeby się za bardzo nie wzmocnił, żeby jego za bardzo nie wzmocnić, tak?
Nie, nie. Żeby posłużyć się Łukaszenką.
Tak, ja mówię dać mu się, tak, o Diuminie, żeby
tak, tak,
jego
tak,
nie wzmocnić.
Diumin absolutnie chciał tutaj zostać w tyle. On niewątpliwie brał udział w tych rozmowach. Prawdopodobnie widziałam też wielokrotnie nazwisko Patruszewa, ale nie tak często jak Diumina. Więc nie wiem, ale Aleksiej Diumin jest człowiekiem wykształconym bardzo i to on nie był w FSB. To nie jest człowiek z FSB, więc to jest jednak innego rodzaju psychika. Ale co ja mogę powiedzieć? Wiem tylko, że on był inicjatorem tych rozmów. Wiem, że on zmobilizował Łukaszenkę czy Prigożyna do wzajemnych tam rozmów i tak dalej. Wiem, że Łukaszence to bardzo poszło, prawda, na zdrowie, dlatego że dobrze zrobił Putinowi, który jest jego dłużnikiem, dobrze zrobił Prigożynowi, który jest jego dłużnikiem. No cacy, cacy, dobry bacia, prawda?
Oczywiście.
Ale absolutnie proszę nie pytać o to, kto może być następcą Putina, ponieważ po pierwsze, absolutnie nie wiemy, jak długo Putin się utrzyma przy władzy. Nie wiemy, czy po paru miesiącach nagle nie zachoruje i jego towarzysze mu powiedzą, no wiesz, Wołodia, już jesteś taki zmęczony, idź już sobie tam do tego swojego Gelendżiku za miliardy dolarów i tam odpoczywaj sobie z taką czy z takim, tam trudno się zorientować. W każdym razie, a Putin jest tak wielkim tchórzem, że on na pewno przedłoży swoje życie nad swoją godność, to jest oczywiste. I być może takim będzie zakończenie władzy Putina, być może wreszcie dorwą go ci, którzy by chcieli go postawić przed Trybunałem Karnym, który na niego czeka, prawda, do spraw wojny w Ukrainie, a być może są tacy, którzy chcieliby go zabić. Więc bardzo, bardzo trudno jest odpowiedzieć, co się naprawdę tam teraz dzieje. Ja nie jestem do tego stopnia kryminologiem, a już na pewno nie jestem politologiem i nie mam takich możliwości śledzenia dywanów kremlowskich i tego, co pod nimi się dzieje.
Ale zdradzę Państwu, że pani Krystyna, kiedy do niej dzwoniłem i pytałem ją o to prywatnie, powiedziała mi, że każdy, byle nie Patruszew, bo to już najgorszy możliwy.
Byle nie Patruszew. Byle nie Patruszew. Patruszew, no Patruszew to jest, no to jest coś w rodzaju Prigożyna, tylko Prigożyn sam potrafi zabijać, a Patruszew na pewno nikogo nie zabił w życiu własnymi rękami. No tym się różnią, ale jeśli chodzi o sposób myślenia, to jest ten sam, z tym, że no, Patruszew jest osobą no, z wykształcenia kagiebistą. No kim jeszcze może być Jaki może być zakres jego wiedzy? Już nie mówiąc, Prigożyn ma szersze horyzonty w sensie możliwości, które, bo on wyskoczył też nie z FSB, prawda? Nie z KGB. On wyskoczył sobie z terenu obok i świetnie manipuluje. Jest to niezwykle inteligentna bestia.
Można powiedzieć, że przeskoczył swoje możliwości, tak?
Patruszew?
Prigożyn.
Prigożyn, tak. W tej chwili tak, ale nie wydaje mi się, żeby groziło mu coś poważnego. Mnie się nie wydaje, ale ja naprawdę... mnie się wydaje, że on jest zbyt potrzebny Putinowi, żeby ten rozprawił się z nim zdecydowanie. Może on gdzieś wsiąknąć w Afrykę, może gdzieś nie wiadomo wsiąknąć, gdzie dalej będzie robił swoje sprawy za miliardy, miliardy dolarów. Po co ludziom tyle pieniędzy?
Też się nad tym zastanawiam. Co się w tej chwili dzieje w Rosji, ale przede wszystkim jak się w tej chwili pani zdaniem czuje Władimir Putin?
To są dwie rzeczy różne, o które pan mnie zapytał. Co się dzieje w Rosji, czyli pan mnie pyta o Rosjan. A z drugiej strony pan mnie pyta o Putina. To są dwie zupełnie rozdzielne sprawy. Dla Putina najlepiej, gdyby w Rosji nie było Rosjan. To wtedy by mu się najłatwiej rządziło. Zacznę od Rosjan może. Nie zapominajmy, że Rosjanie są zakładnikami swojego dyktatora. Może oni o tym nie wiedzą, nie zdają sobie nawet z tego sprawy, ponieważ od wieków są zakładnikami władzy, której nie mogą zmienić, właśnie dlatego, że są jej zakładnikami. Nigdy nie nauczyli się odpowiedzialności ani za siebie, ani za politykę. I najczęstszą odpowiedzią Rosjan na pytanie o politykę mówią: ja apolityczny, ja się polityką nie zajmuję. Dlatego, że oni wiedzą, mają przekonanie o tym, że ich zdanie właściwie nic nie znaczy od wielu, wielu lat. Więc w tej chwili oni są o tyle zakładnikami, że po pierwsze nie zapominajmy, że od 23 lat oni mają tylko jedną telewizję, oni mają tylko jedną prawdę. Więc jeżeli już będziemy ich oceniać czy oskarżać, to nie zapominajmy, że są państwa, gdzie są różne telewizje i różne możliwości, a jednak jedna trzecia narodu patrzy tylko w jedną telewizję i uznaje tylko jedną prawdę i nie chce znać innej. I to jest ważne. A tamci ludzie w 80% są potwornie zmęczeni. Są zmęczeni tym nieustannym napięciem, w jakim przychodzi im żyć przez cały czas właściwie, no nie przez cały czas, ale od połowy rządów Putina. No, mają za sobą wojnę w Czeczenii, mają za sobą wojnę w Gruzji, mają za sobą wojnę w Syrii, no i teraz mają wojnę, w której uczestniczą także ich bracia, ich przedstawiciele płci męskiej z różnych rodzin. I w tym sensie mówię, że oni są zakładnikami, bo nie mogą uciec ci mężczyźni, już nie, po prostu nie przejdą przez żadną granicę ci, którzy mogliby być poborowymi, więc już zamknięte są drogi ucieczki przed poborem do wojska, a jeśli by odmówili, to grozi im albo więzienie, albo przymusowe wysłanie do najgorszych oddziałów, tych, które idą prosto na śmierć. Więc w tym sensie mówię, że są zakładnikami. I teraz także to są zakładnikami fizycznymi, a zakładnikami myśli dlatego, że nie ośmielają się myśleć, że Putin nie ma racji, że władza nie ma racji, że cała ta wojna jest bez sensu, że może być tak, jak ostatnio wykrzyczał im Prigożyn, że nie było żadnego zagrożenia dla Rosjan, że nie trzeba było wcale rozpoczynać tej wojny, ponieważ żadne NATO nie groziło Federacji Rosyjskiej, ani faszyści ukraińscy nie zamierzali atakować Rosji. Przy czym trzeba podkreślić, że po dziś dzień telewizja rosyjska mówi o Ukraińcach ukrofaszysty. I mówi o Zeleńskim, nie mówi inaczej jak narkoman, idiota i tak dalej. Więc jeżeli oni patrzą tylko na taką prawdę, to po prostu chcą w nią wierzyć. Przez moment pomyślmy, co oni czują. Spróbujmy jakoś zrozumieć ich psychologię. Jeżeli ja będę wiedział, że mój naród, mój prezydent walczy z Ukraińcami, zabija ich niesłusznie, to ja biorę w tym udział, jakby nie było. Jakbym nie chciał i zaczynają o tym myśleć. Nie chcą, po prostu dla zachowania świętego spokoju. Oni mówią, tak, Putin ma rację, tak, musieliśmy bronić naszych granic i tak dalej. I to jest ta część bierna, ale jest także część, która się bardzo uaktywniła i która czuje się w tym sosie antyukraińskim znakomicie, a poza tym w sosie, można powiedzieć, czasów prawie że wielkiego terroru stalinowskiego. Dlaczego mówię aż tak o tym? Dlatego, że w tej chwili, od czasu rozpoczęcia wojny, Rosjanie, którzy ośmieliliby się wyrażać się wątpliwość co do specjalnej akcji, specjalnej operacji w Ukrainie, głośno, nie daj Boże, nawet nie wiem, w piwiarni, w kawiarni i tak dalej, natychmiast zostaną zadenuncjowani przez najbliższe osoby, które wezwą policję, już nie mówiąc o tych, którzy będą protestowali. Takich protestujących jest około 12 tysięcy za kratkami w tej chwili. Więc z jednej strony przedstawiam Państwu tych Rosjan, którzy poddają się tej propagandzie, ale z drugiej także tych, którzy na początku wychodzili jednak prawie że masowo, dopóki mogli, dopóki nie okazało się, że grozi im za to kara 15 lat więzienia, za najmniejszy opór, za najmniejsze poddanie wątpliwość racji Putina. I wychodzili. Potem doszło do tego, że wyjście nawet z białą kartką oznaczało już protest. To znaczy, ty protestujesz, bo nie napisałeś, że jesteś przeciw wojnie, ale jesteś przeciw wojnie. I ich natychmiast zgarniano. No jednym robiono wielkie procesy, innym nie. Ale zaczynał działać ten mechanizm, który niestety Rosjanom jest właściwy od czasów stalinowskich, od czasów wielkiego terroru. Mechanizm donosicielstwa. Tak nieprawdopodobnego donosicielstwa, z jakim jeszcze podobno w Rosji się nie spotkano. Dlatego, że ci, którzy chcą wykazać się poparciem dla Putina, poparciem dla tego wielkiego Z, które oznacza zwycięstwo i które oznacza poparcie dla tej specjalnej operacji, chcą wykazać się jak najbardziej, że oni są. Że oni są lojalnymi obywatelami Rosji i donoszą na swoich najbliższych nawet, i co najdziwniejsze, donoszą pod imieniem i nazwiskiem. Donoszą po to, żeby właśnie podkreślić z jednej strony swoją lojalność, a z drugiej strony na pytanie dlaczego, można odpowiedzieć, że w tych ludziach, którzy tak robią, jakoś ujawnia się ich wewnętrzny, właściwy im sadyzm. Dlatego, że trzeba być sadystą, żeby wiedzieć, że jeżeli ja w tej chwili zadzwonię na kogoś po policję, żeby przyszła, bo ktoś obok słyszy, jak występuje przeciwko wojnie, jak było w Petersburgu w piwiarni, to przecież tego kogoś spotkają bardzo silne restrykcje. Mogą go aresztować, mogą mu proces wytoczyć, ale tym ludziom to przynosi jakieś najwidoczniej zadowolenie. Ale na samym początku wojny był marzec 2022 roku, kiedy w Radzie Miejskiej, w jednej z rad dzielnicowych, przepraszam, Moskwy, przewodniczący rady stwierdził, tak, to był maj, i on powiedział, że nie będą przygotowywali radosnego dnia dziecka wtedy, kiedy ich żołnierze zabijają ukraińskie dzieci.
Pamiętam.
I w ciągu 5 dni został jemu wytoczony proces. Jego zastępczyni zdołała uciec z tegoż wieczora, kiedy się okazało, że sprawa już jest w sądzie, a on został skazany na 7 lat więzienia, na 7 lat kolonii karnej, nie więzienia. I więc ktoś musiał na nich donieść, ale donosi się nawet na tych, którzy podpadają, ponieważ w tej chwili nawet nie można wyjść na ulicę z książką Tołstoja Wojna i Pokój. Tak, dlatego że za to też można być ukaranym. Nie można, jeżeli się w internecie opublikuje na ich sajcie, to jest Telegramie, na przykład, przepraszam, nie wiem, które to przykazanie, nie zabijaj, to już jest powód do aresztowania. Bo co to znaczy nie zabijaj? Kogo nie zabijaj? Naszych wrogów nie zabijaj? Więc zdajmy sobie sprawę z tego, że doszło do takiej już paranoi, iż ci ludzie zaczynają być zakładnikami już władz i samych siebie, dlatego że oni są zaszczuci zupełnie. I teraz pan się pyta, co w Rosji. Myślę, że część godzi się z tym zaszczuciem właśnie przez obojętność, a niech się dzieje, co chce, i tak nie mam na to wpływu. A inni udają się na wewnętrzną emigrację, której nie okażą, a inni po prostu popierają to dla własnej psychicznej wygody. I teraz jak można wierzyć w różne aprosy, to znaczy w ankiety socjologiczne w Rosji, jeżeli przychodzi nawet ankieter najbardziej wiarygodnego Centrum Lewady, które jest zresztą określone jako agent zachodni, przychodzi do kogoś, do domu, do mieszkania przychodzi i zadaje różne pytania, głównie popierasz władzę czy nie popierasz władzy. Ileż trzeba mieć odwagi, żeby powiedzieć nie popieram władzy. Więc mimo, że to samo centrum opiniotwórcze jest wiarygodne, to nie znaczy, że odpowiedzi tych ludzi są wiarygodne. Więc po prostu w to nie można wierzyć. I teraz na pytanie, co myślą Rosjanie po buncie Prigożyna? No, też są bardzo podzieleni, bo trzeba dodać, o Prigożynie jeszcze potem opowiemy, ale Prigożyn ma ogromną sieć sobie podległych mediów, YouTube'ów i tak dalej. I on od dawna, występując przeciwko ministrowi obrony, mówił o tym, jak źle walczą rosyjscy żołnierze, a jak jego grupa wspaniale walczy, jak walczy za ojczyznę, jacy oni są oddani sprawie i jacy to niesłychanie są dzielni. I rzeczywiście zaczęli się ukazywać, znaczy pokazywać w takim świetle, tym najbardziej chyba nacjonalistycznie nastawionym Rosjanom, że zaczęli być bohaterami. Prigożyn, wot, nasz heroj. No i to jest ta część, która popiera Prigożyna, a inni mówią, no jak to? Przecież zawsze nasz wspaniały Putin, nasz kochany prezydent, on ma rację i nie można się niemu przeciwstawiać. I oni są, to jest kolejna część społeczeństwa, która występuje po stronie Putina. I teraz przepraszam, mi pan powie, jak z tego można wysnuć odpowiedź jednoznaczną, co myślą Rosjanie i jak się czują. Naprawdę nie wiem. Jedno wiem na pewno, że w tej chwili jest lato, że jadą na swoje dacze, że mają tam swoje szaszłyki i że piją tam swoją herbatę wzmocnioną i że to ich najbardziej obchodzi. Naprawdę, od lat, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, od lat, od stuleci, Rosjanie są ćwiczeni w obojętności. My pierpimy, my to wszystko przeczekamy. My to wszystko już braliśmy. Myśmy byli nie w takich opałach. I ta wojna, i tamta wojna, i Stalin, i komunizm, i różne inne nieszczęścia. My pierpimy. Tutaj się napijemy i tak dalej. Z tym, że no jednak alkoholizm wzrósł niesłychanie od czasu rozpoczęcia wojny. I tudzież trzeba powiedzieć, że spożycie czy użycie narkotyków jest największe w całym obrębie europejskim.
W Donbasie ludzie mówią, my przywykli. I to też jest chyba podobne, coś podobnego do tego.
W Donbasie mają gorzej, bo oni przywykli do wojny.
Do.
A Rosjanie, Rosjanom bomby nad głową nie latają od 2014 roku, prawda? Niestety.
Do tego, jak wyglądały rządy Władimira Putina, jak, co robił po tym, jak doszedł do władzy, wrócimy z kolejną rozmową, na którą mam nadzieję pani redaktor Krystyna Kurcza-Predlich się zgodzi. Do tego również, jak będzie wyglądała ta sytuacja na Kremlu, która ma miejsce teraz, co się zmieni, o tym także będziemy rozmawiać następnym razem, jeśli znów się pani redaktor zgodzi ze mną porozmawiać. A dziś ja bardzo chciałem podziękować pani za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo. To był kolejny odcinek Rozmów o świecie. Moim gościem była wyjątkowa reportażystka, dziennikarka Krystyna Kurcza-Predlich.
Dziękuję bardzo.
Jeśli podobała się państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.